rok inwazji 24 lutego 2022 roku. Rosja napadła na Ukrainę. O tych wydarzeniach dzisiaj mówimy, przypominamy tamten tragiczny dzień, przypominamy w historiach opowieści też naszych bohaterów, bohaterów osób, które przez rok relacjonowały i opowiadały o rosyjskiej inwazji. Ale specjalnym punktem naszej audycji po każdej pełnej godzinie po wiadomościach będzie kalendarium polityczne wojny na Ukrainie, które przedstawia Adam Gniewecki.
Dzień dobry. Polityczna kronika wojny.
Dzień dobry Państwu. Chciałem przypomnieć, że pierwszy odcinek kalendarium politycznego wojny na Ukrainie ukazał się już właściwie tuż po rozpoczęciu wojny. Mianowicie zaczęliśmy spisywać wydarzenia polityczne wokół tej wojny od razu po rozpoczęciu wojny i w Kurierze Wnet numer 94 w kwietniu zeszłego roku ukazał się pierwszy odcinek, czyli prowadzimy to kalendarium, czy też jak to woli, kronikę od samego początku wojny. W punktach dzień po dniu omawiamy wydarzenia polityczne wokół tej wojny, a nie same wydarzenia militarne, które się podczas tej wojny odbywają. Po pierwsze chciałbym przypomnieć prawdę, którą powtarza wielu specjalistów. Bez Ukrainy Rosja jest mocarstwem regionalnym. Z Ukrainą jest mocarstwem światowym. Ukraina była zawsze najważniejszą, jeżeli chodzi o przemysł i gospodarkę, częścią Związku Radzieckiego. To bardzo uprzemysłowiony region, począwszy od przemysłu precyzyjnego, chemii i rolnictwa, kończąc na przemyśle węgla i stali. Jaki był pretekst do ataku? Putin przez kilka miesięcy zbierał wojska, a pretekstem było zagrożenie dla Rosji z powodu wymyślonego przez Putina, wymyślonej możliwości przez niego wstąpienia Ukrainy do NATO, a do tego on nigdy nie uznawał Ukrainy, co powiedział bardzo wyraźnie, jako narodu ze swoimi tradycjami państwowymi i narodowymi. Atak nastąpił 24 lutego o godzinie 3:45. Dokładnie w tym momencie wojska, które czekały, ruszyły na Ukrainę. Ruszyły ze wszystkich stron, oczywiście nie ze strony polskiej, ale także ze strony białoruskiej, skąd najbliżej było do Kijowa. Chciałem przypomnieć o jednej rzeczy. Otóż w 1991 roku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, Ukraina była trzecim co do wielkości mocarstwem nuklearnym na świecie. Posiadała 1800 strategicznych głowic atomowych i 176 rakiet balistycznych dalekiego zasięgu. Nawet mały ułamek tego arsenału mógł zniszczyć i obrócić w radioaktywne popielisko każdy kraj czy kraje, które by się zdecydowały Ukrainę zaatakować. To oczywiście niepokoiło różne kraje. Państwowość ukraińska się dopiero kształtowała. W związku z tym poproszono Ukrainę, żeby oddała ten arsenał. I Ukraina oddała cały swój arsenał nuklearny w zamian za gwarancje podpisane w 1994 roku w Budapeszcie podczas w tak zwanym memorandum budapeszteńskim. Memorandum zostało podpisane przez Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i o zgrozo Rosję, która była wtedy uważana już za poczciwy, dobry kraj rosyjski, bo Związku Radzieckiego nie było. Skutki tego, jak wiemy, są straszne, tej naiwności. Niemniej, jeszcze żeby było śmieszniej, choć może i straszniej, cały ten arsenał został oddany Rosji, która miała przeprowadzić recykling. Recykling oznacza ponowne przecież wprowadzenie surowca do obrotu, czyli możliwe, że Rosja zbudowała następną swoją broń atomową z tej broni ukraińskiej. Ale tak się stało. I może dlatego teraz liderami pomocy Ukrainy są dwa kraje, na których Ukraina się tak zawiodła, bo w memorandum za udzielenie Ukrainie uznania państwowości, to znaczy uznania suwerenności Ukrainy, uznania integralności terytorialnej i gwarancji niestosowania przymusów ekonomicznych, czyli uznania kraju, Ukraina za to oddawała ten swój nuklearny arsenał. Czyli coś za coś. No niestety Ukraina, czy może stety Ukraina jednak oddała ten arsenał, ale te dwa państwa, tak jak mówię, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania czują się w obowiązku, żeby w tej chwili Ukrainie pomagać i są w tym rzeczywiście liderami, a Rosja jest o zgrozo właśnie tym, który tak zaatakował Ukrainę. I żeby podkreślić jeszcze jedną rzecz, mianowicie słabość organizacji międzynarodowych. 26 lutego, już trzeciego dnia wojny, Rada Bezpieczeństwa chciała uchwalić rezolucję potępiającą atak rosyjski na Ukrainę. No ale Rosja była członkiem Rady Bezpieczeństwa. I oczywiście zawetowała ten wniosek, co wskazuje na ogromną słabość i niedoskonałość Organizacji Narodów Zjednoczonych. No nie może oprawca być w gronie oceniających jego przestępstwo. No jest, Rosja była sędzią we własnej sprawie. Wojna trwała. Rosjanie podążali w kierunku Kijowa z terytorium Białorusi. I oto 15 marca, 20 dnia wojny, na samym początku, premier Morawiecki, wicepremier Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości oraz premierzy Czech i Słowenii przyjechali do Kijowa. To była historyczna wizyta, która otworzyła drogę wielu innym politykom do stolicy Ukrainy i doprowadziła do innej historycznej wizyty w Kijowie, a może i tej w Warszawie, prezydenta USA Joe Bidena. I to jest klamra, która spina początek tej wojny z dniem dzisiejszym. Pierwsi my, Polacy, zorganizowaliśmy wyjazd do Kijowa, co było bardzo ryzykowne, bo nie było wiadomo, na co się jedzie. A potem zaczęły się mnożyć coraz dłuższe i częstsze wizyty, aż stało się to prawie nawykiem.
Kalendarium polityczne wojny na Ukrainie, Adam Gniewecki. Pan Adam będzie dzisiaj opowiadać nam o tych wydarzeniach politycznych, przywiązanych bezpośrednio do konkretnych dat, tak jak to dzieje się w Kurierze Wnet. Następny odcinek politycznego kalendarium będzie po godzinie 10, po godzinie 9, po wiadomościach o godzinie 9.
Polityczna kronika wojny.
I tak, drodzy państwo, godzina 9:09, za moment pan Adam Gniewecki z Kuriera Wnet, ale jedna ważna informacja, z moich informacji, to jest cytat, wynika, że pan premier udaje się dziś do Kijowa i tam prawdopodobnie weźmie udział w posiedzeniu. Tam ma być dzisiaj uroczyste posiedzenie Wierchownej Rady, czyli Rady Najwyższej Ukrainy, przekazał dziś sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Pytany, z jakimi przesłaniami jedzie do Kijowa premier Mateusz Morawiecki, Sobolewski odpowiedział, że będzie to przesłanie wsparcia i przekazanie informacji po zakończonej w środę wizycie w Warszawie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, a także ustaleń, które zapadły w Polsce po spotkaniu Bidena z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To jest specjalny program poświęcony rocznicy rosyjskiej inwazji na Ukrainę, a w studio z nami jest pan Adam Gniewecki. Dzień dobry.
Jeszcze raz dzień dobry państwu. Mamy drugi odcinek poświęcony właśnie temu kalendarium wydarzeń politycznych wokół wojny na Ukrainie. Nie sposób nie wspomnieć o 28 marca, czyli to był dzień 33 wojny, kiedy to FAO ostrzegło, FAO to jest organizacja ONZ-owska do spraw zwalczania głodu na świecie i wyżywienia. FAO ostrzegło, że blokada portów ukraińskich i uniemożliwienie eksportu ukraińskich zbóż grozi wybuchem głodu w Afryce Północnej i Ameryce Południowej, śmiercią głodową milionów ludzi. Byłby to efekt uboczny tej wojny, czyli efekt uboczny przekroczyłby ilość ofiar. Efektu ubocznego ilość ofiar byłaby większa niż ofiar samej wojny. Oceniało się, że Ukraina posiadała rezerwy około 30 milionów ton różnych zbóż, z tym, że jeżeli wliczyć zbiory, które miały być wyjątkowo obfite w roku 2022, doszłoby jeszcze 60. Mielibyśmy prawie 100 milionów ton zbóż do wyeksportowania i wyżywienia ludzi, którym groziła śmierć głodowa. Świat oniemiał i wziął się do roboty. I wreszcie, dzięki wysiłkom i pomocy Turcji, która zobowiązała się pośredniczyć w procesie eksportu zbóż ukraińskich, 1 sierpnia, czyli 159 dnia wojny, pierwszy statek z ukraińskim zbożem wypłynął z Odessy. I to się powoli rozwijało. W tej chwili ten proces się jakoś ustabilizował i dzięki Bogu można było uratować miliony istnień ludzkich. Chciałbym chwilę pomówić jeszcze o pomocy dla Ukrainy. Pomocy wszelkie. Pomocy humanitarnej, a po pierwsze pomocy w uzbrojeniu. Otóż pierwsza moja uwaga. Realnie w polityce państwa nie pomagają innym krajom, jeżeli nie mają w tym swojego interesu. Tak jest skonstruowana polityka. W polityce nie ma sentymentów. Jak się zaczynają sentymenty, zaczynają się tragedie. Pierwsza rzecz to jest, kto jest liderami pomocy? Kto pomaga w rzeczywistości? W rzeczywistości mamy taką oś pomocy Ukrainie. To są trzy państwa. USA, Wielka Brytania i Polska. Waszyngton, Londyn, Warszawa. To są trzy kraje najbardziej pomagające Ukrainie. USA i Wielka Brytania głównie w postaci uzbrojenia i pieniędzy. Polska w postaci uzbrojenia, także pieniędzy na swoją miarę oraz pomocy humanitarnej w przyjmowaniu uchodźców, gdzie jesteśmy tutaj mistrzami świata. Wszyscy wiedzą, ile milionów Ukraińców przyjęliśmy. Jeżeli chodzi o USA, to wolumen i rodzaje broni powoli wzrastają. Powoli, ale wzrastają. Coraz więcej, coraz nowocześniejszej broni. Coraz większe zasięgi tych rakiet. Jest to wynik prawdopodobnie ciągłej presji i jednocześnie orientowania się Amerykanów, że to, co dali, jest trochę niewystarczające. Obiecano już HIMARS-y o zasięgu 150, a może nawet 300 kilometrów. Pewnie będą też samoloty F-16 i czołgi Abramsy. USA mówi w tej chwili, że nie, ale dużo razy wcześniej zaprzeczało, a później dawało. USA rozpędzają się powoli i wszystko w swoim czasie. Jestem pewien, że Ameryka ma swój plan. Swój plan rozegrania tej wojny z Rosją i myślę, że w taki sposób, żeby było to dobre dla, to już później o tym powiem, dla Ameryki, dla obecnie rządzących demokratów w Ameryce i dla świata. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to od początku wsparcie polityczne i pomoc materialna i pomoc w uzbrojeniu trwała od początku wojny. I zaczął ją premier Boris Johnson i kontynuuje Rishi Sunak. I tutaj wiele się nie zmienia i ta pomoc jest cały czas aktualna. Jeżeli idzie o Polskę, to udziela wszelkiej pomocy i to większej niż ta, na którą stać przecież nasz niedobogaty kraj. Nie ukrywajmy, przegrana Ukrainy byłaby także naszą klęską, klęską Polski. Więc my tu mamy bardzo duży interes w tym, żeby Ukraina się obroniła, a nawet żeby udało się Rosję pokonać i jeżeli dałoby się rozbić. Teraz może mniej optymistyczne obserwacje dotyczące Niemiec i Unii Europejskiej. Otóż, po pierwsze, okazało się, że 12 z 27 państw Unii Europejskiej wysyła do Rosji elementy uzbrojenia i komponenty do jego produkcji. Żadne z tych państw nie poniosło konsekwencji. Jeżeli chodzi o Niemców i Unię, to zasadniczo Unia pomaga, jak to w takim wierszu kiedyś było, aby. I jeżeli chodzi o Niemców, to są głównie pozory i niespełnione obietnice. A w Brukseli trwają w tej chwili właśnie spory na temat 10. pakietu sankcji. A przecież już pierwsze restrykcje miały rzucić Putina na kolana. Nie rzuciły i nie rzucą, dlatego bo każde sankcje uszczuplają czyjś interes. I któryś kraj będzie się im przeciwstawiał. Niestety tak jest. Interes przede wszystkim w Unii. Jeżeli chodzi o Francję, to właściwie szkoda mówić. pomoc w postaci telefonów do Putina się skończyła. Francja próbuje się teraz wybić na jakąś politykę niezależną od Niemiec, bo widzi, że po prostu w związku z tą wojną i kompromitacją, jaką Niemcy się zhańbiły, Niemcy słabną, więc Francuzi zaczynają podnosić głowę. I zreasumowałbym, że bez pomocy osi Waszyngton, Londyn, Warszawa, Ukraina byłaby skazana na porażkę i pewnie dawno by już ją poniosła.
Pan Adam Gniewecki, jak zawsze ciekawe spostrzeżenia. Bardzo serdecznie dziękuję. Przy okazji my też dzisiaj wspominaliśmy o tej pomocy, która płynie z Niemiec. Ciekawy wywiad ukazał się z Olafem Scholzem w niemieckim, co prawda, dzienniku Bild. On tutaj ma nieco inne zdanie. Uważa, że od początku inwazji, rosyjskiej inwazji na Ukrainę, Niemcy bardzo mocno się angażowały i, jak to podkreślił, dzięki jego inicjatywie ta pomoc szybko była wysyłana. No ale każdy ma prawo do swojej perspektywy. Myślę, że to już historia oceni. Pan Adam Gniewecki, bardzo serdecznie dziękuję.
I ja dziękuję, chociaż powiem, że zawsze jestem zdumionym tym, co mówi pan Scholz, bo to zupełnie nie pasuje do rzeczywistości.
Polityczna kronika wojny.
I tak, drodzy państwo, godzina 10:06, a do studia powrócił pan Adam Gniewecki, związany z Kurierem Wnet. Witam ponownie.
Witam serdecznie.
No to oddajemy panu głos.
Skończyliśmy na sprawie pomocy. Jeżeli chodzi o pomoc, nie pomóc Ukrainie w czasie tej wojny, nie sposób nie wspomnieć, iż uważam za mądre i słuszne wystąpienie politologa, byłego ambasadora USA w Moskwie do spowodowania wielkiego wybuchu. On nawołuje do tego, czyli ogłoszenia przekazania całej pomocy wojskowej 24 lutego 2023 roku. Ogłoszenia w tej dacie, w pierwszą rocznicę rosyjskiej inwazji. Informacje o tym apelu znajdą państwo w naszym kalendarium, w Kurierze Wnet. Pod datą 10 lutego, czyli dzień 352 wojny. Dwa dni później Ben Hodges, były dowódca wojsk lądowych USA w Europie, potwierdził ten pogląd, twierdząc, że Ukraina mogłaby odnieść szybkie zwycięstwo, gdyby Zachód zapewnił szybką pomoc w postaci odrzutowców. W przeciwnym razie, przy obecnym poziomie wsparcia ze strony Zachodu, pokonanie Rosji może zająć od 3 do 5 lat. Generałowie, specjaliści i fachowcy od wojny swoje, a dotknięci miopią i hipokryzją politycy dalej grają w gry interesów gospodarczych i politycznych, gdzie pionkami są setki tysięcy istnień ludzkich, cierpienia milionów oraz przyszłość narodów. Niestety tak jest. O tym już troszeczkę wspominałem jako pewnego rodzaju aluzję. Jeżeli mówimy o państwach mających wpływ na przebieg wojny na Ukrainie, to nie sposób nie wspomnieć o Chinach. I jeżeli chodzi o Chiny, jest to mocarstwo, które teoretycznie trzyma się na uboczu. W interesie Chin jest, by i USA, i Rosja tę wojnę przegrały. Oczywiście niemożliwe, bo oba kraje tę wojnę przegrały. Albo żeby wojna trwała jak najdłużej. Słabe USA, dobrze dla Chin, ponieważ Chiny prowadzą wojnę gospodarczą z USA. Czyli gdyby USA przegrało, gdyby Ameryka przegrała, byłoby dobrze. Słaba Rosja, Rosja przegrana, dobrze, bo łatwo ją będzie skonsumować i wchłonąć gospodarczo. Xi Jinping stosuje politykę opartą na obrotach, politykę obrotową przez przyganianie jednej stronie oraz drugiej oraz grozi palcem raz jednej stronie, raz drugiej, raz USA, raz Rosji i zwyczajem chińskim czeka. Czeka cierpliwie, jak mówią Chińczycy, siądź na brzegu rzeki i czekaj, aż trup twojego wroga będzie płynął razem z wodą. On na pewno nie chce konfliktu nuklearnego. Przed nawet wspominaniem o użyciu broni nuklearnej ostro ostrzegł Putina. Skutecznie, bo ten na temat, na ten temat od tego, od tej chwili zamilkł. Jeszcze mam w tym odcinku jeden temat, który chciałbym poruszyć, który mnie, no mogę powiedzieć, że boli. Otóż w żadnym ze swoich wystąpień, czy to ustnych, czy pisemnych, papież Franciszek nie wskazał wyraźnie, kto w tej wojnie jest agresorem, a kto ofiarą. W okresie ostatniego roku papież odbył kilka podróży zagranicznych, ale nie odwiedził Ukrainy, gdzie był zapraszany i oczekiwany. Usprawiedliwiał się różnymi przeszkodami, na przykład chorobą kolana. 22 lutego, dnia 364 wojny, czyli bardzo niedawno, dwa dni temu, papież powiedział, czy Bóg będzie mógł wybaczyć tyle zbrodni i tyle przemocy, by zatrzymać wojnę, pytał papież Franciszek, nawiązując do pierwszej rocznicy inwazji na Ukrainę. Ja ze smutkiem mogę zapytać, a co realnie zrobił papież?
Polityczna kronika wojny.
Jeszcze raz dzień dobry Państwu, Adam Gniewecki. Czwarty odcinek dzisiaj politycznej kroniki wojny, kalendarium politycznego wojny na Ukrainie, którego mam przyjemność być autorem od początku wojny. Otóż wspominaliśmy już dzisiaj o wizycie 15 marca 2022 roku, a był to dzień 20 wojny premiera Morawieckiego, wicepremiera Kaczyńskiego oraz premierów Czech i Słowenii w Kijowie. Była to pierwsza wizyta szefów państw na walczącej Ukrainie. Precedens, który pociągnął za sobą coraz więcej takich podróży do Kijowa. I to podróży polityków wysokiego szczebla i coraz wyższego. Tę pierwszą wizytę z 15 marca zeszłego roku można spiąć klamrą z wizytą prezydenta USA kilka dni temu w Kijowie, poprzedzającą wizytę w Warszawie. Zaryzykowałbym twierdzenie, że ta pierwsza wizyta uruchomiła proces, który spowodował tę drugą, czyli spowodował wizytę szefa najpotężniejszego państwa na świecie w Kijowie i w Warszawie. Jeżeli chodzi o Warszawę, bo w Kijowie wizyta była bardziej praktyczna, dotyczyła zasadniczo rozmiarów wsparcia i tempa wsparcia Ameryki. W Warszawie niespodziewana, spektakularna wizyta prezydenta Joe Bidena wskazała, jaką wagę Biały Dom przywiązuje do zwycięstwa Ukrainy. Pominięcie Berlina i Paryża w planie podróży amerykańskiego prezydenta aż nadto dobitny sygnał dla Niemiec i Francji, wskazujący na brak aprobaty Waszyngtonu dla polityki obu najpotężniejszych w Europie krajów w sprawie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Poza geopolitycznymi celami tak głębokiego zaangażowania się prezydenta demokraty w sprawy tej wojny, niebagatelną rolę odgrywa przyszły sukces jego partii, czyli Partii Demokratów, i zwycięstwo w nie tak przecież odległych wyborach prezydenckich. Ponadto sam Joe Biden wspomina o ewentualnych staraniach o reelekcję. Warszawskie przemówienie amerykańskiego prezydenta ku zawodowi niektórych nie zawierało konkretnych ofert i deklaracji. Miało charakter ogólny. Podkreślało wagę rzeczy uniwersalnych, tym bardziej ważnych, globalnie najważniejszych, wolności i walki o nią oraz jej obrony, a także krzewienia i obrony demokracji oraz bezpieczeństwa. Ze stolicy Joe Biden zadeklarował Urbi et Orbi, czyli miastu i światu, powrót USA do roli żandarma świata po tym, jak ponad rok temu Joe Biden po objęciu prezydentury właściwie zrezygnował na przykład z takiej roli w stosunku do Europy, chcąc powierzyć tę rolę Niemcom. No, czym to się skończyło, widzimy. Otóż na niwie politycznej, jeżeli chodzi o zakończenie tej wojny i czas jej trwania, to na niwie politycznej dostrzegam światełko nadziei na stosunkowo szybkie. Szybsze niż wielu przewiduje zakończenie wojny. Na jesieni przyszłego roku w USA odbędą się wybory prezydenckie. Zdziwiłbym się, gdyby Joe Biden i jego obóz, czyli demokraci, nie chcieli w odpowiednim czasie przed głosowaniem osiągnąć sukcesu, jakim niewątpliwie byłoby zwycięstwo Ukrainy, w domyśle zwycięstwo USA nad Rosją. Wystarczy w odpowiedniej chwili zintensyfikować pomoc i rozszerzyć jej zakres oraz namówić sojuszników do zrobienia tego samego. Jednocześnie USA wzmocniłoby swoją pozycję i w ten sposób górowałoby nad Chinami w wojnie gospodarczej, którą z nimi prowadzi. Drugi pożytek. W takim przypadku wojna potrwałaby jeszcze około 1,5 roku, czyli można ocenić, że do lata przyszłego roku, a nie na przykład 5 lat, jak utrzymują niektórzy. A to ogromna różnica jest. Pomijając spekulacje i bardziej lub mniej uzasadnione przewidywania, uważam, że Rosjanie będą prowadzić tę wojnę jeszcze tak długo, jak Stany Zjednoczone im pozwolą. To od Stanów Zjednoczonych zależy.